Były strażnice, gdzie trzeba było pilnować jeszcze granic, no i mnóstwo ludzi też przyjeżdżało z Polski i był taki znany utwór przy granicy na strażnicy żołnierz pisze list. No i ten list był pisany tam do rodziny, do swojej dziewczyny, no i określał to miejsce, jak to wszystko, no i taki fragmencik był, że w tym liście wszystkie treści żołnierz nie pomieści, nie? Tak, żeby opisać, jak to jest. A generalnie sprowadzało się do tego, że jednak taki element tęsknoty też tych żołnierzy, załóżmy, którzy byli osadniców, sprowadzał się do tego, że w refrenie śpiewano hem daleko za mgłą jest rodzinny mój dom. W mojej rodzinnej wsi tam dziewczyna ma śpi. No to zagram wam, jak się spotkamy. No i tą piosenką właśnie rozpoczynamy wszystkie spotkania.
Przepraszam, bo to takie wzruszenie dla mnie. No i w tym momencie, kiedy przyjechał, przepraszam, kiedy przyjechał ten Walter do tej miejscowości, żeby zobaczyć po latach, jak uwolnił się mur berliński, no przyjechał do swojej miejscowości i odwiedził kościół po czeskiej stronie. No i cmentarz. Okazało się, że ten cmentarz nie funkcjonował. Ten kościół nie funkcjonował. Był bezczynny, bo Czesi trzymali, po prostu prowadzili tam działalność gospodarczą i w kościele trzymali owce. Nie? Już nie było tyle sentymentów ani do wiary, do pamięci, do czci. No i on właśnie powiedział, że szukał tego nagrobka, tak? Swoich rodziców. Nie znalazł.
Czyli ta miejscowość przed wojną była w całości niemiecka,
tak.
Po wojnie została podzielona.
Podzielona, tak, no, Polska, Czechy. No. Mhm. No i tyle. I później to się wszystko tak rozwijało. Ja też pierwszą telewizję, jaką oglądałem, to oglądałem telewizję czeską. Czeską, dlatego że polski program nie docierał. Pierwsze bajki, które się oglądało, pierwsze bajki, programy, które się oglądało, dlatego po prostu nie mam problemu z językiem czeskim, nie? Bo to siłą rzeczy to się tak w jakiś sposób odkładało i pierwsze te miłości, o których tam wspominałem, to właśnie się sprowadzały do tego, no inaczej się nie dało. Naszą granicą był strumyk i przez ten strumyk właśnie mieliśmy kolegów, koleżanki, tak, i też żeśmy się spotykali, to trzeba było robić w ukryciu, oni mieli dobrze zorganizowane służby, to taką partyzantkę na granicy żeśmy raczej uprawiali, nie? Oni mieli dobre piwo, my spirytus wymienialiśmy to na to wszystko, nie? Pierwsze słowa takiej przyjaźni, takiej drobnej miłości, to były tak podsem, nie? Tak podsem, ne bojsa, to moje słowa do pani doktor, nie? Ne bojsa, tu jest tma, tak chodź ze mną, nie bój się, tu jest ciemno, no dejmy pusu, no i budem se milować, nie?
To pierwsza dziewczyna z Czech, tak?
Tak, tak.
Jak na imię?
Maria. No ale to wszystko odległa historia, takie, że no i później jak to się wszystko rozwijało, tak, to widać było po polskiej stronie, w ogóle po pograniczu, że odstajemy od Czechów i od Niemców, bo raczej nie byliśmy skłonni do tego, żeby no, osadzać się tak na dobre, nie? Także mieliśmy wiele wspólnych projektów, też takich, które raczej dopiero później się formalizowały po podpisywaniu umów. Ja jestem w ogóle założycielem Związku Trzech Miast. Frydland, nie Frydland, tylko Hradek, Citał i Bogatynia. Tak, to jest związek, który jest znany w całej Polsce jako prekursor przed wstąpieniem do Polski, do Unii Europejskiej. I mieliśmy projekty dotyczące, najpierw w pierwszej kolejności, to były straże ludowe, związki sportowe, to były też zespoły śpiewacze, tak, polegało to wszystko na wymianie. Razem z nimi jeździłem zresztą do silnego euroregionu, Tirena, to jest na granicy szwajcarsko-francusko-niemieckiej.
To jest... A to już po 89.
Tak, tak, ale to się wszystko później, że tak powiem, przekładało, bo przecież ta młodzież, którą myśmy dorastali, myśmy się nie znali wcześniej. Ja z niektórymi, z Czechami, z którymi jeździłem do Freiburga, do silnego euroregionu, no to dopiero przypominaliśmy sobie te relacje z tego dzieciństwa, tam w trakcie tych wyjazdów, tak? Z flagą Europy, bo to były takie początki. No ale to były właśnie te fajne takie historie. Wracając do tej drugiej części dotyczącej, jak to było po zasiedleniu tych mieszkań, bo one były jeszcze ciepłe, te mieszkania. One były ciepłe, wyposażone w... we wszystko praktycznie, tak? Bo przecież takich rzeczy jak sprzętu domowego nie pozwalano zabierać tym, których wysiedlano. Jeszcze były po prostu takie spiżarki te ich przygotowane, także posiłki. Tego nie brakowało. No jak powiedziałem, że to było tak bardzo funkcjonalne.
To był krótki okres między tym, jak oni zostali wysiedleni, a wy tu już przyjechaliście, tak?
No tak, oczywiście. Niektórzy jeszcze mieszkali de facto. Jeszcze przez pewien czas, dotąd, dopóki się nie zabrali, to byliśmy sąsiadami. Dom Kołodzieja jeszcze był dość długo zamieszkiwany przez, załóżmy, przez Niemców. Pozostawała na tym terenie część ludzi, którzy z oczywistych względów obsługiwali park maszynowy pozostawiony, bo przecież wiele ludzi, którzy przyjechali z zachodu, nie mieli pojęcia już, że tak powiem, o tym wyższym poziomie cywilizacyjnym, o technologii. Także potrzebni byli fachowcy. Tu już była przecież postawiona elektrownia, tak? Funkcjonowała kopalnia, jedna to wymagało fachowców i dlatego trzeba było pewną grupę wyselekcjonować, tak, za też po części zgodowa być może i przymusem, raczej chyba też za przymusem, tak, żeby zostali i po prostu świadczyli tu usługi, pomoc, nie, to się tak ładnie nazywa, nie, że, no, nie kojarzyć tego z tym, z tirem, ale po prostu z tą taką pracą na rzecz tych środowisk. Ja w tej miejscowości, w której mieszkałem, był dobrze rozwinięty przemysł tekstylny, były dwie fabryki, tak, tam pracę w tej miejscowości miał prawie 250 ludzi przy Krosnach. No i byli z tego wszyscy zadowoleni, nie? Do dzisiejszego dnia pozostało wiele ciekawych mitów, tak, o fabryce czekolady, bo w momencie, kiedy na przykład przez stronę czeską przejeżdżał pociąg i podawał sygnał, że przejeżdża, tak, przez jakieś tam skrzyżowanie, przez kolejkę wąskotorową, no to cwali się nasi rodzice, żeby nas zaciekawić. To było bardzo fajne, bo rodzice zawsze mówią, o, przyjeżdża. Wcześniej, jakbyśmy dorastali, to nie wiedzieliśmy, tam ze słodyczami też nie było za bardzo tak dobrze, tak? To jak się zaczerwieniło niebo, to znaczy, że Mikołaj piekł ciastka dla nas wszystkich, a myśmy na te ciastka czekali. A później, jak miał przejechać ten pociąg, jak sygnał, pociągu nie było widać, bo to było dla nas coś takiego niewyobrażalnego, bo nie można było przechodzić przez granicę, tak? No to właśnie ten pociąg miał przyjechać po czekoladę, po te słodycze i wywoził gdzieś tam dalej, tam w inne obszary, ale my musieliśmy czekać na swój czas. No i tak jak mówiłem, wiele spotkań było. Oczywiście Polacy nie mogli się zgodzić na tych terenach, dlatego że różne temperamenty, różne kultury ze wschodu, tak, załóżmy, z różnych rejonów Polski, zresztą tutaj też przed sprawiedliwością uciekali różni osobnicy z Polski. Tu się dekowali, melinowali się, żeby uciec i tutaj byli przez pewien czas bezkarni, ale to później wychodziło szydło z worka, co to są za ludzie, z niektórymi było ciężko się domówić. Dlatego to też były zabójstwa, tak, były pobicia ciężkie, tak, i nie przebierano w środkach. Natomiast Czesi byli takim, czeski ten pas był dobrze zorganizowany. Jak ktoś przekroczył ich stronę, to zaraz w głośnikach pojawiał się komunikat, że trzeba uważać, bo ktoś naruszył granicę, przemieścił się i tam daleko nie można było specjalnie sobie poswawolić, tak? No to za jakiś czas, za 2-3 godziny już jechały te polskie gaziki, wiozły tych naszych delikwentów z polskiej strony, nie z, tam z kłutych, nie? A z kolei jak Czesi przyjeżdżały, to oni też nie przebierali w środkach, bo to była taka policja graniczna i oni dość często używali gumy, nie? Na przykład. No, byli bardzo, że tak powiem, ostrzy w swoich postępowaniach. Pamiętam takie zdarzenie, kiedy grupa Czechów by przyszła do nas na tak zwaną prywatkę, tak? No i jeden zazdrosny kolega, tam załóżmy koleżankę z Czech, oczywiście podał sygnał, że w tym i w tym domu, to jest taki dom jak tutaj, był też o zabudowie łużyckiej, no, że przebywają Czesi, przyjechało wojsko, otoczyło ten dom, no i kazali nam powychodzić. Ja oczywiście się schowałem w tym domu, dlatego że uratowała mnie wędzarnia. Się schowałem do wędzarni, także wszystkich zabrali, bo ja później miałem możliwość za to wystawiać im opinię, że to są dobrzy koledzy, dobrzy obywatele, tak. No, także to było bardzo takie, z jednej strony przełamaliśmy te bariery, tak,
ale one po prostu też miały swoje konsekwencje, nie? Także trochę to trwało. I jak odbywały się wesela, to były też inne obyczaje na przykład, tak? I jak przyjeżdżały zespoły, załóżmy, się gromadzono w takie towarzystwa, które mogłyby wspólnie spędzać ze sobą czas, to one też bardzo szybko się kończyły koło 12, bo nie było zgodności, załóżmy, tak? Między całym towarzystwem. No ale było dużo repatriantów, którzy wracali tutaj przede wszystkim, no, jako osadnicy, nie? Którzy dostawali rekompensatę za to, że mieli swój wkład w trakcie II wojny światowej. I ja mam przygotowany materiał na drugą część, odsłuchałem, ci ludzie już nie żyją w tej chwili, tak? Ale zrobiłem z nimi też wywiady, część opisową, także wcześniej, jak żyli, to oni sami się przemieszczali w różnych miejscach, żeby opowiadać młodszym pokoleniom.
Mówi pan teraz o pierwszych polskich osadnikach.
Tak, 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 tak. Także te obyczaje też były różne i tak jak mówię, że z bólem serca przyjmowaliśmy każdą wiadomość, załóżmy, o jakichś zniszczeniach, bo jak zajedziecie pod tablicę tam w Wigencie, bo musicie zobaczyć, jak to wygląda, to zobaczycie, jakie to ciekawe obiekty w ogóle, jaką one stanowiły wartość. Proszę zobaczyć na przykład. Tutaj to jest jedna z ładniejszych sal, która była, się nawet końmi można było do środka wjeżdżać, tak zwana ogiernia. I tam się odbywały ludowe potańcówki. W końcu to komuś przeszkadzało, spalił. To było kino, sala balaton jednocześnie, tak, to też do zabaw. Kuźnie, zajazdy, także no to trzeba zobaczyć jeszcze w tej chwili na tych tablicach opisowych, żeby pamiętać, jak to wszystko wygląda.
Ale już żaden z tych budynków...
Nie, nie. W ogóle poczta, no w ogóle życie tętniło. W tym
miasteczko po prostu, samowystarczalne.
Tak, samowystarczalne, to co powiedziałem, że do dzisiejszego dnia, jak ktoś pytał, no a jak tam się łączono z tymi Czechami, to myśmy mówili, że ktoś nam to kiedyś ze starszych powiedział, że jest jakiś podziemny pociąg, myśmy szukali tego podziemnego pociągu, nie? No i w końcu okazało się, że do tego podziemnego pociągu wchodzi się przez drzwiczki od wędzarni, nie? Żeby ktoś był bardzo ciekawy, żeby, no bo i łobuzowało się też, nie? I to była taka kara później, nie? Żeby zobaczyć, jak do tego poziomu trafić. No ale to też jest kawał historii. Były specjalne połączenia z państwowymi takimi gospodarstwem rolnym później, które Niemcy przejęli. Ale myśmy poszli tam później pracować jako młodzi ludzie, żeby zarobić sobie na stroje sportowe, stroje ludowe. No później w jakiś sposób adoptowaliśmy część tych budynków na to, co nam było potrzebne, tak? No ale generalnie postęp i dewastacja była dość duża, tak? No a z drugiej strony widać było tą maszynę, tak? Czy jedną, czy cztery, które zmierzały w kierunku mojej miejscowości.
Z czego to wynikało, że po czeskiej stronie inwestowano w tą całą infrastrukturę, to wszystko się prężnie rozwijało, a tutaj niekoniecznie?
Dlatego, że myśmy żyli z monokultury przemysłowej. Po prostu spadło to jak, że tak powiem, prezencik z nieba, tak? Technologia, węgiel, prawie że sam
oni
się...
Oni musieli kombinować, żeby zarobić...
A tutaj maszyny pracowały, tak? Zawsze powiadam do dzisiejszego dnia, że czasem bywa tak, że na kopalni nie trzeba strajkować, żeby nie pracować, bo maszyny dzisiaj lepiej, w niektórych przypadkach lepiej dłoń nie wsadać rzeczy, żeby coś spartolić, tak? Czy zatrzymać cały układ KTZ, koparka, zwałowarka, taśmociąg, tak? No i całym paradoksem tego wszystkiego jest to, że jako młody chłopak pracowałem właśnie na tych dużych maszynach, na zwałowarkach i przypadło mi w udziale zasypywać tą moją miejscowość. No.
Jakich to było latach?
76, 77. I na zwałowarce ja widziałem z daleka, na tych dużych zwałowarkach, widziałem te domy, te i widziałem, jak się do tego przybliżamy z tym wszystkim. Oczywiście miałem tą świadomość, że to nie do końca jest dobrze, że kiedyś, no pewnie będzie trzeba wspomnieniami przynajmniej wrócić do tego wszystkiego, kiedy się zasypuje ten dom, który nie jest mój, tak?
Na przykład. Ale w którym pan mieszkał.
Którego się już stał.
No tak, tak.
Wychował w zasadzie.
Tak. I w momencie, kiedy przyjechała moja żona do tej miejscowości, i ja pracowałem na tych maszynach wtedy, no i ona przyjechała, to była sobota i ja pomyślałem sobie tak, jak jest postój, to ja skoczę sobie przez tej hałdy tam na dół do tego rodzinnego domu, jeszcze się przebiorę, się pobawimy. Także utknąłem tam po pas w błocie, w tej mazi błota, także jakoś udało mi się ujść życiem, że nie uruchomiono tych maszyn, bo inaczej to byśmy dzisiaj nie rozmawiali, bo mi to zasypała ta maszyna, nie? Na której pracowałem. Ja pracowałem na obsłudze jako od strony elektrycznej obsługujący. I to jest ten cały paradoks historii, z którym chciałem wam powiedzieć, że to jest taki rechot historii. Nie mój dom, zasypywany mój dom. Później odtwarzanie tej całej historii, ten okres przesiedleń, tak? Tworzenie tego całego projektu wspólnej współpracy. Później tworzenie tego związku, tak? No i w sumie bardziej się przybliżyłem wcześniej jeszcze od innych, dlatego że zajmowałem się polityką regionalną. Byłem burmistrzem tutaj od spraw polityki regionalnej i no i przyszło mi wracać do tego, nie? Z powrotem. Także są pewne obrazki takie, czy obrazy, zdjęcia, których widać, to przekażę wam takie bardzo znamienne zdjęcie, które przechowuję do dnia dzisiejszego, na którym stoi krowa, która patrzy w obiektyw, taka czarnona, a z tyłu za nią są te cztery maszyny, które widać tam na górze, na tym, jak one idą w tą stronę. I to jest takie szukanie odpowiedzi i co dalej, nie? Z tym faktem zrobić. Zresztą nie wszyscy nawet później chcieli te domy opuszczać. Jeden z mieszkańców, że tak powiem, zbierał różnego rodzaju materiały te historyczne i powiedział, że on tego mieszkania nie opuści i po prostu nie wziął rekompensaty za, załóżmy, za wywłaszczenie i zmarł. Pozostały tylko pieniądze, nie? Po nim. A jak zmarł, to po prostu w sumie też no, chodził w jednym ubraniu, takim tradycyjnym, tak jakby rolniczym. Także
ale nie wysiedlono go siłą tam, jak się nie zgodził, tak?
Nie, no musiał opuścić dom, dlatego że maszyny szły i przecież zginął. No a później, no niewiele rzeczy się stało, tak jak dom Kołodzieja. Ten dom ma szczęście, tak, że jest w całości przeniesiony. Ma szczęście przede wszystkim do tych, którzy się tym zainteresowali, do pani Lech, tak, przede wszystkim do... Bo to wtedy też szukano pomysłu na przyszłość i okazuje się, że w najbliższej przyszłości, w momencie, kiedy zniknie monokultura przemysłowa po polskiej stronie, bo to jest przedmiotem dużego sporu, no to będzie trzeba poszukiwać tych perełek, które się zatruciły gdzieś kiedyś tam w naszych życiach, tak?
Bo to też była duża wartość, nie? Te domy przysłupowe i ta architektura, która była w
tak, ale ona nie miała dla nas żadnego znaczenia, to znaczy w momencie, kiedy...
Świadomości nie było.
Świadomości nie było. W momencie, kiedy opowiadałem właśnie Bazylei na takim sympozjum, takim naukowym, to zorientowałem się, że na przykład dla słuchaczy było niezrozumiałe, jak im mówiłem, że ja nie mam gdzie wrócić do swojej miejscowości, że nie mam takiej szansy, żeby pokazać swoim wnukom miejsce, gdzie dorastałem, gdzie się wychowałem, bo to jest taka wyrywa. W tym mogę gdzieś tylko zawieźć na górę, na hałdę i powiedzieć, tutaj gdzieś tam
mniej więcej
był nasz rodzinny dom, tak? No i tej szansy nie miałem. No to dla nich to było wzruszające, bo na zachodzie przywiązywano wagę do jakiegoś obrazu po dziadku, tam po dziadkach, prawda, czy pradziadkach, czy jakiś rekwizyt, który wydawałby się bezużyteczny na dany dzień, ale to była pamięć, nie? A tej pamięci nie było. Powiem wam jeszcze taką ciekawą historię, bo jaką wartość dla mnie miał ten dom, na przykład jako dom łużycki, tak? Ja byłem zadowolony, że ten dom jest funkcyjny. Moich spotkaniach z moją koleżanką po polskiej stronie, tak, bo mieszkała w takim domu. On był na tyle użytkiem, był na tyle funkcjonalny ten dom, że wystawały tutaj takie, jak widzicie, takie kołeczki takie, nie, przy tym kołeczki. To na tych dużych zdjęciach łatwiej wam będzie zobaczyć, tak. To było fajnie, bo to była taka droga, jak był płot, no to płot ułatwiał wejście na płot, z płotu się wchodziło na oparcie na ten dom i po tych kołeczkach można było chodzić, nie? Tam do... No, czy można było? Nie każdy to akceptował, bo było pewne rozczarowanie, jak przyszedłem pewnego wieczoru, tak? Jak do tego domu, do koleżanki. I nie pasowało mi. Myślę, co się stało, czy płot przesunął się, czy czego nie ma, czy może nie ten dom. Okazało się wszystko, to był ten dom, tylko tatuś spiłował.
Ups.
Jeszcze po ciemku, to ma zrobić to.
No, także, że to jest, ale to jest prawdziwe. Akurat nie. No i w ogóle z tymi domami pewna też historia, która mi się ciągle kojarzy, bo raz z młodości, ja akurat miałem dom murowany, tak, tam gdzie mieszkałem tym, i część była o zabudowie słupowej, łużyckiej. No, ale cała historia się sprowadzała do tego właśnie, że jak odwiedziłem, jak w momencie, kiedy już sprawowałem urząd, tak, no i okazało się, że no takie mieszkanie miałem w zasobach, jakie miałem, i była rodzina. No i przyszło do tego, że trzeba dać chłopu mieszkanie, tak. Tylko po pierwsze, jak go widziałem, tego chłopa, to widziałem go, jak siedział gdzieś tam w sali konferencyjnej. I nigdy nie mierzyłem się z nim na wzrost. Okazało się, że ten chłop ma prawie 2 metry 10 centymetrów wzrostu. Nawet byłem taki dobry, zawsze rodzina mi dziękowała za to, że dostali te mieszkanie w zabudowie łużyckiej, chociaż one nie zawsze były funkcjonalne. Nie są. No. Także mu dałem to mieszkanie, spotykam go po 2 latach, ale idę i nie pamiętam, że jego nazwiska, mówię, co pan taki pochylony, taki połamany?
No,
zgarbiony.
No,
i sufit. Mówi, co pan mówi? Zapomniał, że pan mi dał takie mieszkanie na 1,80 m, nie? Przed no, także, że to po czasie znowu taka refleksja, tak jakby w drugą stronę, nie? Poszło takie rzeczy zabawne, ciekawe, no różne. Miejscowość pewnie by pozostała, bo nie trzeba było jej całej wysiedlać. Ale ludziom się wydawało, że jak pójdą do miasta, to diametralnie odmieni się ich sytuacja, że poprawi im się byt. Okazało się, że wielu z moich współmieszkańców nie potrafiło żyć w mieście. Nie potrafiło się adoptować tam, prawda? Wiele rzeczy im przeszkadzało, pomimo tego, że mieli ciepłą wodę, ogrzewanie, tak? Otoczenie, dostępność do szkół. Co więcej, muszę wam powiedzieć, znowu na ironię, ja podejmowałem decyzję o wysiedleniu ostatnich mieszkańców.
Administracyjną.
No tak, tak, ale to dlatego, że nie można było pozwolić tym mieszkańcom, żeby dalej tam mieszkali, dlatego że oni nie chcieli zabezpieczyć tych swoich mieszkań, tak, przed niebezpieczeństwem, bo palili wszystkim, co się dało. Drzwiami, belki, z tych domów, nie? Ci ostatni mieszkańcy.
Z tych domów już wysiedlonych.
Tak. Ale i z tych, co mieszkali. Jak było, na przykład, jak był budynek przekształcony po taki, po hotelu, bo tam był też owego czasu hotel, no to zdemontowali z tego hotelu, bo tam żeśmy zrobili mieszkania. Także też różnie było, bo to tak jak wtedy, jak wszyscy razem żyli, to wszyscy mówili, że stanowili jedną rodzinę, tak? Że jedną rodzinę i nieważne byłoby, Czech, jak się pytał, jak przyjechałem jeszcze na to przesiedlenie, pytam się, czyj to chłopiec? A mówią, to jest, mówi, Basi. A ja mówię, ale który Basi? A ona mówi, no z tym czy z tamtym. No okazało się, że to się wszystko zaczęło tak mieszać, kotłować, że trzeba było tu wysiedlić, nie z tamtym. Dlatego, że nie było komunikacji. Nie dojeżdżały samochody, trzeba było na piechotę chodzić od drogi głównej. To jest około 7 km.
W ogóle nie było żadnej drogi takiej.
Nie, to znaczy już transport też w ogóle zniknął, bo i drogi po prostu były tak strasznie poniszczone i mogło dojść do nieszczęścia. Także trzeba było zabrać tych ludzi, tak? Podjąć decyzję, żeby ich przesiedlić.
Ale czy oni chcieli się przesiedlić?
Tak, bo to była grupa ludzi, którzy praktycznie wcześniej nie miała nic, bo oni nie byli właścicielami na przykład. Wcześniej na przykład ci, którzy też nie byli, bo też nie nabyli tego w normalny sposób, tylko dekretami otrzymywali te przydziały mieszkań, tak? No to później z tytułu szkód górniczych otrzymywali rekompensaty, tak? Ale wszyscy następni, którzy już mieszkali na mieszkaniach komunalnych, takie rekompensaty nie mogli otrzymać, czyli po prostu nie było ich, nie? No, także, że wiele rzeczy się działa w tych obiektach poprzemysłowych też, których były właśnie
fabryki i tak dalej, no to, to były takie później pustostany, gdzie młodzież się zbierała, też nie za bardzo wiedziała, co z sobą zrobić, ale za to mieliśmy, to nas przynajmniej na nas wymusiło, że wyremontowaliśmy sobie klub pierwszy na Dolnym Śląsku, który miał kolorowy telewizor, dywan nawet w klubie. Meble kupiliśmy, zabaw.
Kiedy to było?
No to jak, proszę pan, no ponad 40 lat temu. 42. To wyremontowaliśmy sobie ten klub, takie miejsce, które już zaczęło nas w jakiś sposób łączyć, nie? To takie spoiwo, nie? No może dlatego w tej chwili też w różny sposób się spotykamy. Zresztą w tej miejscowości najwięcej było, tak powiem, osób grających na różnych instrumentach. Ja też, jak to mówią, gram z nudów, tak? Gram z nudów, bo nikt nas nie uczył, a w co drugim domu to był instrument, tak?
Na czym pan gra?
Ja gram na akordeonie i na organach. No i powstawały różnego rodzaju zespoły, tak, które się łączyły. Pamiętam przecież, jak trzeba było zrobić sobie pierwszą perkusję. No co perkusję? Gdzie perkusję kupić? Perkusję to mieliśmy taką obudowę po bębnie, tak, jeszcze po niemieckim, no ale skórę trzeba było skądś wziąć, tak, to trzeba było pokombinować. Skąd technologię? Różne żeśmy te skóry przerabiali, i z barana, i z byka, takie trzeba było moczyć, ale to samą technologię żeśmy uprawiali, oczywiście to nie miało jakiegoś takiego naturalnego dźwięku później, nie? No ale sam fakt, że chcieliśmy coś robić, że tak to się robiło, tak to wyglądało.
A jak pan trafił na tego Woltera Stevena?
No on poszukiwał swojej tutaj miejscowości, skontaktował się, bo mieszkał w domu kołodzieja. Jak się zorientował, że jego dom został przeniesiony, translokowany, to pani Lech nawiązała z nim kontakt, on się pojawił. A ten sam dom tutaj, to musicie wiedzieć, tak jak on w tej chwili wygląda, to on też miał taką funkcję, miał taką piwnicę chłodniczą. Tutaj był najsłynniejszy podpiwek w tym domu. Mieszkańcy, którzy mieszkali, produkowali podpiwek, ale to na swój własny użytek. Ja korzystałem z tego. Za ten dom też dostałem lanie. Nie tylko od ojca, ale dostałem od innej grupy zorganizowanej, bo z tego domu wyniosłem pięcioszczałówkę. To była broń naoliwiona dość dobrze, tak? Sprawna, bo w tych domach było dużo broni, amunicji, tak? Nieraz gdzieś w powietrze wyleciała jakaś szopa, tak? No, a ja dostałem wtedy, miałem zlecenie, byłem młodym chłopakiem, a 15 lat miałem, dostałem zlecenie właśnie dozbroić drugą grupę z drugiej części wsi, no i poszedłem po ten naoliwiony pistolet, tak? Także wziąłem taką euforię, tylko nie widziałem, że ona jest odblokowana, nie, ta broń. Także chciałem na mojego to ojca postraszyć i kazałem mu ręce nawet podnieść, bo ja mieszkałem w linii prostej tego domu z 800 metrów, nie? Kazałem podnieść ojcu ręce do góry, no i broń wypaliła, tak? Także później nie mogłem się pozbierać, wszystko musiałem opowiedzieć, tak jak wam. Musiałem opowiedzieć, dlatego że już się dzielnicowy zjawił, policja, nie? Skąd broń, żeby zabrać, no i tam ten dzielnicowy, nie? Tam tutaj, nie? Przy tym na stole. Tam zresztą, bo mój dom też był dobrze zorganizowany, bo była piekarnia, piec piekarniczy zrobiony, była do obsługi zwierząt po uboju, tak? Taki, że dość. Także jak dzielnicowy przyjechał, to ja miałem się o co oprzeć, nie? Przy tym, żeby sobie przypomnieć i przy okazji musiałem sobie jeszcze przypomnieć, gdzie tam sznurek trzeba podciągnąć, żeby wyciągnąć coś tam jeszcze, co było gdzieś schowane w jakimś zbiorniku na gnojówki, nie? Na nieczystości, także, no ale to były takie ciekawsze, takie pod wrażeniem. Bolało mnie to później strasznie, nie? Ale sentymentem właśnie do tego domu, bo w tym domu dość często przebywałem, bo moi rodzice się przyjaźnili właśnie. No także tak majestatycznie był ustawiony zawsze na wzgórzu, taki symbol stanowił dla mieszkańców i dlatego dobrze się stało, że został translokowany i przeniesiony, nie? Tamto miejsce.
Później odnaleźliście tego pana, który tam mieszkał przed wojną, tak?
Tak, tak. To był jeden z najmłodszych synów, tak. I później jego rodzina przyjeżdżała, zresztą w momencie tego wydania to się tam rodzina też zjawiła i praktycznie to moje tam, te słowo wstępne, ta przedmowa, tak, bo to w dwóch językach, była skierowana raczej do niego, do rodziny, a jednocześnie potwierdzenia do współmieszkańców, że być może kiedyś sięgniemy, tak, rozpamiętowując pamięć o naszej miejscowości, może ktoś zechce uzupełnić.
No ale to później już było coraz gorzej. No ale ja zdążyłem jeszcze, tylko trzeba w tej chwili zrobić sąd. I powstanie tak jakby była druga część Wigancis, już tej polskiej części.
A pan zaczął mieszkać w Wigancis, tak? Jak, ile pan miał lat?
Dwa latka.
To... skąd pochodziła pana rodzina? Skąd się przenieśliście do Wigancis?
To znaczy, ja się urodziłem w Kudowie Zdroju, w sanatorium. W sanatorium się urodziłem. Zawsze się śmieję z tego, że w sanatorium, bo zawsze mówię, moja mama pochodzi z Mszany Dolnej i zawsze mówię, że jak szła z Mszany Dolnej, to szła przez góry, przez Kudowę, Kłodzko niżej, aż do Izerów tutaj, bo najłatwiej jej było zejść i dlatego tutaj zeszli, nie, z tych górek, bo jak zobaczycie tam po czeskiej stronie bardzo przepiękny jest krajobraz, nie? Nie ma piękniejszych krajobrazów jak od strony Frydlantu. Zresztą tutaj teren jest naszpikowany zamkami, tak, architekturą bardzo ciekawą, także to jest właśnie to całe piękno. To jest, dlatego to nazwa pochodzi, czeski raj, tak, od tamtej strony. Także tam w zasadzie ja często uciekam właśnie w te strony i jadę wspominać. Do Wigancic jeżdżę po to, żeby usiąść sobie na kamieniach, które się już rozsypują za moim domem, bo tam tylko pozostała jeszcze piwnica przy tym rodzinnym domu. Taka piwnica niedosypana, nieprzesypana. Nie do końca, ja zawsze mówię, że jadę posłuchać, co w piwnicy tam drzemie. Teraz jak żeśmy pojechali ostatnio, to też odchaszczyłem tam kawałek, żeby dojść, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nawet nie wiem, czy mam, jak to wygląda. I zawsze jak jadę tam, jak jechałem też wcześniej, to zabierałem, wiecie co zabierałem? Zdjęcia takie rodzinne z Wigancis. Ustawiałem na tych rubiarzach. No i później dzwoniłem do swojej siostry, do swoich braci, że właśnie byli ze mną w Wigancisach i są mi winni za paliwo, nie? No bo trochę, mówię, ich zabrałem przed tym. Nie wiem, czy czuli, czy nie czuli, że są. No, ale zaraz wam może pokażę, bo nie wiem, czy jeszcze...
Może pojedziemy tam razem w Wigancic, jak pan znajdzie czas. Też z pana rodziną, jak pan mówi.
Tak, z rodziną?
Z tymi zdjęciami.
No, pojedziemy, będę beczał cały czas. Ja teraz, jak byłem 10 lat młodszy, to nic mnie nie wzruszało tak specjalnie. A teraz coraz baczy, się rozklejam. Jak się rozklejam, jak dzieci przyjeżdżają, właśnie te córki przy tym, bo przyjeżdżają mniej więcej tak, jak emerytura przychodzi, nie? To dlatego. No, bardzo często jeździmy tam po to, żeby wspominać. Jak jadę na kamienie, powiem wam jeszcze jedną taką tajemnicę, zdradzę swoją osobistą bardzo, że jak się przeprowadziłem do Bogatyni, to przy moim domu rosła duża, rozłożysta taka lipa. I ta lipa zawsze kojarzyła mi się z Kochanowskim, tak? Z Kochanowskim, jak córka moja wyjechała młodsza do Zielonej Góry, to napisałem tak jak treny. I ciebie nie ma, córeczko mała, sen może, twe małe oczęta, a może i ty byś chciała zaśpiewać ojcu jak ptaków pisnęta. I tak się męczyłem, nie? Zanim cię na stanie połączyło. No ale jak przyjechałem do Bogatyni, to szukałem takiego miejsca, gdzie będzie lipa. I trafiłem na dębę i te dęby właśnie mi tą lipę zastąpiły. A do Wigancic jadę dość często po to, żeby coś napisać, jak piszę, tak? W ogóle piszę. Zajmuję się poezją.
Pan mówił wcześniej taką bardzo ciekawą rzecz, którą tutaj nie nagrywaliśmy. Właśnie o tym, jak Polacy się tu wprowadzili i jak Niemcy wracali oglądać domy i jak właśnie skąd się brało też brak zaufania.
To znaczy brak zaufania. Przede wszystkim chyba ze względu na brak zrozumienia sytuacji. Myśmy jako młodzi ludzie nie wiedzieliśmy, że oni przyjeżdżają tak naprawdę oglądać swoje opuszczone gniazda. Czyli jeżeli pojawili się gdzieś w pobliżu domu, tam gdzieś przy lasku, z daleka obserwowali, to oni obserwowali swoje gniazdo, które opuścili w zupełnie tragicznych, dla nich dramatycznych sytuacjach. Natomiast myśmy jako młodzi ludzie no nie czuliśmy tego, że dom, żeby był domem, to trzeba sobie go wybudować, żeby była tradycja, żeby właśnie ten obrazek, ta rama w tym mieszkaniu, ta studnia, tak? Moja mama pierwsze pranie robiła na schodkach w rzece, bo przyjechała z gór i myślała, że tak będzie najlepiej. Poczepać tam, załóżmy, tym kijkiem, tą barią, żeby to się...
a raczej może ostrożnie, bo nie chciała pewnych urządzeń też dotykać, tak, żeby było. Tato mój, zdawałby się bardziej cywilizowany facet, bo przyjechał, Francuzem był. Tak, przyjechał do Polski, jak miał 17 lat, bo w partyzance służył we Francji. Wyzwalał, uczestniczył w wyzwoleniu wiele miast, jako taki gieroj francuski. I zawsze pytałem się, po co on przyjechał do tej Polski, tak? A on się po prostu chciał bić, bo jeszcze w Polsce wojna była. Nie?
I został.
I tak, później mur, tak? Mur berliński, kurtyna, tak? Żelazna kurtyna. I pierwszy raz, kiedy pojechał do rodziny, on się ze swoją rodziną spotkał po 30 latach pierwszy raz. I to było przeżycie. Myśmy myśleli, że on...
Mimo, że był Francuzem, miał korzenie, to nie mógł tak z Polski pojechać.
Nie, tutaj, nie, nie. Do was potem. Nie. A jak pojechał, to myśmy też przeżywali, bo myśleliśmy, że nie wróci. A mieliśmy wyjeżdżać całą rodziną i przez moją miłość do dziewczyny cała rodzina nie wyjechała. I dzisiaj mają pretensje, bo było wszystko przygotowane, żeby tak jak ten dom
translokować. Ale miłość do
dzisiaj trwa. Nie, 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 nie. I także tak to się złożyło, że mieliśmy wtedy szansę wyjechać, tak? Może bylibyśmy na zachodzie szybciej Europejczykami, co historycy mówią, że zawsze byliśmy Europejczykami, chociaż do standardów europejskich to zawsze nam trochę tam brakuje, nie? I co się działo? No nie pojechaliśmy tam też, owszem, ale wracając do tej, do pani pytania, ja uzmysłowiłem sobie to trochę później, w tych bezpośrednich relacjach towarzyskich, tak, w tych spotkaniach, że coś jest nie na rzeczy, tak, że to przecież my mieszkamy w ich domu, tak naprawdę, tak. Ktoś jeszcze tam miał ich sprzęt, załóżmy, tak, czy gospodarstwa domowego, czy w stodołach, tak, maszyny, siewniki tam, czy inne urządzenia. No i chyba czas musiał zrobić swoje, żeby dojrzeć, nie?
A jak pan myśli, widzi pan jakieś nadzieje na przyszłość dla tego regionu?
To znaczy, marzy mi się tylko jedna rzecz, żeby nie zepsuć tego, co udało się utrzymać. Nie chciałbym, żeby na przykład zniknął, czy zniweczony został układ Schengen, chociażby na przykład, co zezwala na przemieszczanie się swobodne między granicami, bo politykom się czasem wydaje tak, że oni są najważniejsi, ich rodziny, którzy mają miejsca pracy w Polsce, mnie ich interesuje, ile osób młodych ludzi wyjechało za granicą, przecież to setki ludzi pracuje za granicą. I wystarczyły obostrzenia związane z epidemią, tak, i okazało się, że jak ta granica jest ważna, otwórzcie ją, nie?
Tak.
Otwórzcie ją natychmiast.
No bo ta granica, tak jak pan mówił, nie? Ona też sztucznie jakby dzieliła zawsze jakby tą społeczność, która no właściwie
no, żyje ze sobą,
uzupełnia
no.
się ze sobą.
No,
jakoś,
no i nie? Dlatego ona się uzupełniała, uzupełnia i się będzie uzupełniać. Wie pan, dlaczego to się odbyła akcesja europejska na turystyku? Wejście Polski i Czech do Unii Europejskiej? Dlatego, że wykorzystałem pewien fortel z dziećmi, z młodzieżą, tak? Utworzyłem tak zwany parlament dziecięco-młodzieżowy, czyli to pokolenie, które miałoby wyprzeć mnie, starszego, młodszych jeszcze ode mnie, które miałoby przejąć. To są ludzie, którzy, jak założyłem to parlament złożony z tej młodzieży, to ich zabrałem przedstawicieli tego parlamentu do parlamentu dorosłych. Zabrałem ich do Pragi, do Warszawy, do Berlina. Pojechaliśmy się zaanonsować spotkanie z premierami i wszyscy nie wiedzieli, co się wydarzyło. Jak to jest? Skąd jest ta młodzież? Pytano. Ja zabrałem kolegów burmistrzów z Czech i z Niemiec i kopnęliśmy się. Objeździliśmy nasze stolice i wylądowaliśmy w Brukseli. Co to parlament? Jaki? Co to parlament dziecięco-młodzieżowy? Nikt go nie mógł rozszyfrować. Gdzie? Na mapy patrzyli, nie? Co to jest? No jest, na turystyk.
A dzieciaki były też z Czech krajów.
Tak, z Czech krajów. Tylko, że oni myśleli, że właśnie myśleli, że my to tak dopiero próbujemy cokolwiek robić. Ale ja już miałem projekt zrobiony na utworzenie wspólnego przedszkola w miejscowości Ostrys na granicy z Niemcami i to funkcjonowało. Projekt wspólnej szkoły w Porajowie to już funkcjonowało. No, a jak zawieźliśmy jeszcze ze sobą grupę teatralną, Nysa się nazywa ta grupa, ich w trzech językach, to znaczy niemieckim, polskim i angielskim, odgrywane sztuki. Takie, które miały dać wiele do myślenia politykom, które powinny wskazać trzy kolory, niebieski, żółty, czerwony. Co to jest? Czym się te kolory różnią? Tak? Kwestia uprzedzeń historycznych, koloru skóry i tak dalej. I z początku myśleliśmy, że to nam zablokują w ogóle, nie? Że
ale okazało się, że z powodzeniem można było to robić. No i tak, że dzięki temu w stronę pedagogiczną zostałem uznany za pedagoga przez ministerstwo. Tak, no i mam radość z tego tytułu, bo też, ale ja to traktuję jako wyróżnienie dla całej grupy, która współpracowała ze mną. No medal edukacji narodowej, tak, no to jest dla mnie takie dość duże, bo to jest w resorcie oświaty to najważniejsze, nie, oznaczenie. No byłem zdumiony, bo wśród ważnych, doświadczonych nauczycieli, a to okazało się, że no ale za co? Pojechaliśmy do Brukseli i zawieźliśmy taki egzemplarz, jak to cięższy, tylko słownik. Słownik z pogranicza, podstawowe zwroty, czterech wyrobów.
A jeszcze po angielsku, tak?
Tak, no, czterech i wszyscy byli zdziwieni. Co to za grupa? No ale i udało nam się przebić.